dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Fenomen błogosławionego Edmunda Bojanowskiego polega na tym, że jako świecki mężczyzna powołał do istnienia żeńskie zgromadzenie zakonne o niezwykłej żywotności, nie tylko na tamte czasy, ale i współcześnie. Nie trudno się domyśleć, że z tego powodu, iż skupiał wokół siebie młode wiejskie kobiety, od samego początku wzbudzał nieufność, a nawet ściągał na siebie gromy potępienia, także ze strony ludzi Kościoła. Tymczasem jego dzieło okazało się narzędziem Bożej opatrzności dla polskiej ludności, zwłaszcza na wsi, coraz bardziej popadającej w nędzę materialną i moralno-duchową. Zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny wyrosło z głębokiej wiary założyciela i jego wrażliwości na każdego człowieka, zwłaszcza na dzieci. W trosce o dzieci już w styczniu 1844 roku w Poznaniu otworzył pierwszą ochronkę według idei Augusta Cieszkowskiego. Była to forma dziennej opieki nad dziećmi przypominająca współczesne przedszkole lub świetlicę. Rok później podobną ochronkę Bojanowski założył w Gostyniu. Natomiast do utworzenia pierwszej ochronki na wsi przyczyniła się Franciszka Przewoźna, która w swym domu w Podrzeczu zbierała dzieci, ucząc je pacierza i katechizmu. Wiosną 1849 roku poprosiła Bojanowskiego o urządzenie w jej domu ochronki na wzór tej, która powstała w Gostyniu. Do jej domu dobudowano dwie izby i przeznaczono sad na potrzeby ochronki. Wkrótce błogosławiony Edmund znalazł trzy wiejskie dziewczyny, którym powierzył opiekę nad tymi dziećmi. Dnia 3 maja 1850 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ochronki w Podrzeczu, co przyjmuje się za formalny początek zgromadzenia zakonnego. Niebawem, w 1854 roku, powstała druga ochronka w Kopaszewie, a potem lawinowo zaczęły powstawać kolejne tego rodzaju ośrodki wychowawczo-opiekuńcze. Data inauguracji pierwszej ochronki w Podrzeczu nie była przypadkowa. Założyciel chciał połączyć w niej historyczne wspomnienie 3 maja z przypadającą wtedy uroczystością kościelną znalezienia Krzyża Świętego. Odnośnie do tego pisał, że jak Zbawca nasz w chwili dokonanej męki i śmierci zwycięstwo nad światem odniósł i znak prawdziwego życia zatknął na ziemi, tak i nasz naród w chwili swej politycznej śmierci objawił w ustawie 3 maja znak wewnętrznego odrodzenia życia. Kilka lat później, pisząc do arcybiskupa Leona Przyłuskiego, wyjaśnił, że urządzając ochronki wiejskie, miał na względzie raz korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne. Po wtóre, uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie i umoralizowanie ludu wiejskiego. Zatem u podstaw zgromadzenia sióstr służebniczek była chęć otwarcia ochronek wiejskich, a przez to pomoc prostemu ludowi, za którego przyczyną miało przyjść odrodzenie całego narodu. Pierwsze ochroniarki nie były związane żadnymi ślubami, a od innych wieśniaczek odróżniała je darmowa praca na rzecz wychowywania dzieci i posługiwanie chorym. Aby być bardziej dyspozycyjne, ochroniarki musiały opuścić swoje rodziny i zamieszkać razem, podporządkowując się we wszystkim Bojanowskiemu. On je przyjmował, przygotowywał do pracy, dbał o wszystkie ich potrzeby, a także zwalniał, gdy nie spełniały stawianych wymagań. Początkowo Bojanowski zamierzał powołać bractwo ochroniarek z kandydatek, które przysyłali mu zaprzyjaźnieni kapłani. Ostatecznie jednak, idąc za radą księdza Antoniego Brzezińskiego, Filipina, zdecydował się utworzyć zgromadzenie zakonne. W lipcu 1854 roku błogosławiony Edmund zorganizował dla pierwszych służebniczek rekolekcje, które poprowadził ksiądz Ostrowicz. Na zakończenie rekolekcji siostry przywdziały jednakowe błękitne suknie i białe chustki na głowę. Później ten strój uzupełniły, dodając krzyż, różaniec i sznur. Niebawem założyciel z pomocą księdza Jana Koźmiana opracował zarys reguły zgromadzenia, którą przesłano do Rzymu do konsultacji przez zmartwychwstańców księdza Hieronima Kajsiewicza i księdza Piotra Semenenkę. W maju 1855 roku została otwarta trzecia ochronka w Turwi w majątku generała Dezyderego Chłapowskiego. Tam służebniczki po raz pierwszy zostały nazwane siostrami. Rok później w wydzierżawionym majątku w Jaszkowie koło Śremu otwarto dla nich nowicjat, nad którym opiekę duchową roztoczyli jezuici. Przełożoną główną zgromadzenia została siostra Matylda Jasińska, zaś mistrzynią nowicjatu siostra Elżbieta Szkudłapska, która po śmierci Bojanowskiego została przełożoną generalną i wierną realizatorką jego dzieła. Ukoronowaniem dotychczasowych działań było przyjęcie zgromadzenia pod opiekę arcybiskupa Przyłuskiego w 1858 roku. W następnym roku swego błogosławieństwa udzielił papież Pius IX, co oznaczało formalne uznanie zgromadzenia. Na ten fakt z entuzjazmem zareagowała prasa zagraniczna i polska we wszystkich trzech zaborach, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju służebniczek. Tylko na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1858-1871, czyli do śmierci założyciela, powstały 22 ochronki, których fundatorami byli przede wszystkim właściciele dworów ziemiańskich. W tym czasie, w 1866 roku, arcybiskup Mieczysław Halka-Leduchowski zatwierdził nową regułę zgromadzenia służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Bojanowski do śmierci pozostał opiekunem duchowym zgromadzenia. Przez pierwszych 6 lat, do wyboru pierwszej przełożonej głównej, sam kierował zgromadzeniem. Bardzo troszczył się nie tylko o materialne potrzeby sióstr, ale także o ich rozwój duchowy i intelektualny. Wiele z nich, ponieważ pochodziło z wiejskiej biedoty, nie umiało nawet czytać i pisać. O dynamicznym rozwoju zgromadzenia świadczy fakt, że jeszcze za życia założyciela służebniczki podjęły pracę w innych zaborach. W 1861 roku powstała pierwsza ochronka w Galicji, we wsi pod Zwierzyniec koło Łańcuta. Ponieważ napłynęło wiele kandydatek, rok później otwarto tam nowicjat, który w 1863 roku przeniesiono spod Zwierzyńca do starej wsi koło Brzozowa, w diecezji przemyskiej. W Galicji powstało kilka innych ochronek, a tym samym domów zakonnych sióstr służebniczek. Po wybuchu powstania styczniowego zaborcy przystąpili do likwidacji życia zakonnego w Polsce. Te represje dotknęły także służebniczki, co do których żądano uniezależnienia się od przełożonych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Za radą arcybiskupa Leduchowskiego część sióstr wyjechała do Małopolski, druga z generalną przełożoną matką Elżbietą Szkudłapską schroniła się w Porębie na Górnym Śląsku. W Poznańskiem pozostało zaledwie kilka ochroniarek. W rezultacie zgromadzenie podzieliło się na cztery równoległe gałęzie, które pod względem organizacyjnym z upływem czasu stały się odrębnymi zgromadzeniami, zachowując jednak wspólne korzenie i charyzmat. Obecnie są to służebniczki wielkopolskie, których dom generalny i nowicjat jest w Luboniu pod Poznaniem, służebniczki starowiejskie, mające swój dom generalny w Starej Wsi, służebniczki śląskie z siedzibą we Wrocławiu i służebniczki dębickie. Te ostatnie, jak wskazuje nazwa, mają swój dom w Dębicy. Wszystkie cztery gałęzie tworzą Federację Służebniczek, liczącą w sumie ponad 3300 sióstr w Polsce i w wielu krajach świata, także na misjach. Na koniec dodajmy, że dziełem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego zainteresowała się pewna angielska dama, Margaret Taylor, która za jego przykładem założyła w Londynie zgromadzenie ubogich służebniczek Matki Bożej. Po spotkaniu z błogosławionym w 1869 roku napisała: tyle jest w nim prostoty i pokory. Robi wrażenie człowieka, który bardzo dużo się modli, bardzo cichy i spokojny. On sam przez ową prostotę rozumiał naturalność, czyli serce na dłoni, które ułatwia podejście do każdego człowieka, która w każdym, nawet najbardziej pogardzanym przez świat, pozwala widzieć dziecko Boże. Jego prostota była ową przepustką do serc ludzi potrzebujących, dzieci, ubogich, chorych. Także współcześnie, w tym duchu prostoty, siostry służebniczki wciąż służą dzieciom i najbardziej potrzebującym. Zatem wciąż trwa dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, założone przed 160 laty.